Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wtorek, poranek, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem ojciec Dariusz i zapraszam do wysłuchania katechezy Wyznanie Wiary Chrześcijańskiej. Niebo i ziemia, aniołowie, to dzisiaj temat naszego spotkania. Powiemy sobie o aniołach. Nieraz mówimy do dziecka, niech ci się aniołki przyśnią, to znaczy życzymy komuś dobrych snów, albo mówimy o człowieku, człowiek anioł, to znaczy też ktoś taki, kto do rany przyłóż, czyli taki opatrunek dla nas w naszej codzienności. Ktoś, kto jest dla nas dobry, uczynny, pomocny, kto jest przy nas, jest naszym przyjacielem. I tacy są aniołowie, to są nasi przyjaciele w niebie. Mamy bardzo dobre, pozytywne skojarzenia z aniołami. Nad łóżeczkami dzieci też zawieszamy wizerunki takich skrzydlatych aniołów. A gdy zdarza się, że dziecko umiera, rodzice nieraz na nagrobku też piszą, może zwrócili Państwo na to uwagę, powiększył grono aniołków. Zatem dowiedzmy się o tych aniołach dzisiaj coś więcej, bo istnienie aniołów jest prawdą naszej wiary. Więc to jest sprawa poważna. Poznamy trochę aniołów dzisiaj. Gdy otwieramy Pismo Święte, to już w pierwszym zdaniu czytamy: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To pierwsze zdanie bardzo dużo nam mówi, bo mówi nam o tym, że Pan Bóg stworzył ziemię, czyli świat widzialny, materialny, oraz niebo, czyli świat niewidzialny, duchowy. I to jest właśnie to, co opisuje Pismo Święte, ta rzeczywistość materialna i duchowa. Rzeczywistość duchowa w Piśmie Świętym często określana jest jako niebo. Gdy modlimy się, mówiąc: Ojcze nasz, by wola Boża spełniała się na ziemi tak jak w niebie, to oczywiście nie chodzi o to, żeby nad naszymi głowami ta wola Boża się spełniała. Nie chodzi o obłoki, nie chodzi o słońce. Gdy mówimy o Królestwie Bożym niebieskim, myślimy o Królestwie duchowym, a nie materialnym, o Królestwie, w którym zamieszkuje Bóg. Zatem Stworzyciel Nieba oznacza Stworzyciela świata duchowego, istot świata duchowego, czyli aniołów właśnie. Popatrzmy, że pierwsze zdanie Pisma Świętego nam o tym mówi, o świecie materialnym i świecie duchowym. A jak mówimy o istotach świata duchowego, to są to aniołowie. I tę samą prawdę potwierdza Sobór Laterański IV, to początek XIII wieku. To sformułowanie też z Soboru Laterańskiego przejmuje Sobór Watykański I, wykładając naukę o stworzeniu. I mówi tak nam jeden i drugi Sobór: Bóg równocześnie od początku czasu stworzył z nicości podobnie jeden i drugi rodzaj stworzeń, istoty duchowe i materialne, to jest aniołów i ten świat. A na koniec, jakby jednocząc jedno i drugie, stworzył naturę ludzką złożoną z duszy i ciała. I to jesteśmy my. To jesteśmy my ludzie. My mamy w sobie i ten pierwiastek świata materialnego i świata duchowego. Jesteśmy jednością cielesno-duchową. Aniołowie nie mają ciała. Materia nie ma ducha, a człowiek ma jedno i drugie. Tak więc Bóg od początku stworzył obie rzeczywistości, duchową i cielesną, świat ziemski i świat anielski. I wszystko to Bóg stworzył jednocześnie, przyporządkowując stworzeniu człowieka, który składa się z ducha i z materii. To jesteśmy my. Aniołowie to istoty natomiast czysto duchowe, a więc nie mają ciała materialnego, nawet jeśli ze względu na misję, którą pełnią wobec człowieka, w cudzysłowie powiedzmy to, przyjmują w pewnych momentach postać widzialną. Zatem aniołowie nie podlegają prawu zniszczalności jak świat materialny, skoro są istotami duchowymi. Materia się rozkłada, umiera, wytraca, ale nie świat duchowy. Chrystus powie kiedyś, odwołując się do życia przyszłego po zmartwychwstaniu ciał: umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom. Umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom. Istoty duchowe się nie rozkładają jak materia. Aniołowie mają jednak rozum, który nie jest uwarunkowany ani ograniczony do poznania zmysłowego, czyli takiego, jaki my poznajemy, czyli przez dotyk, węch, wzrok, słuch i tak dalej. Aniołowie tego poznania nie mają ograniczonego do poznania zmysłowego, bo są istotami duchowymi, a więc to ich poznanie jest o wiele większe i głębsze i mają też wolną wolę. Posiadają je w stopniu doskonalszym niż człowiek, ale skończonym, ponieważ są stworzeniem. Nie są stwórcami, są stworzeniem. Dlatego mają doskonalszy stopień, ale jednocześnie skończony. Bo skończoność przynależy do istnienia, do istoty wszystkich stworzeń. Skończoność. Tylko Bóg jest nieskończony. Są zatem stworzeniami osobowymi, nieśmiertelnymi oraz przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Ich istnienie, tak jak powiedziałem, jest prawdą wiary. Aniołowie to duchy, które pełnią rolę służebną. I teraz święty Augustyn mówi na ich temat tak. Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Tak jak mówimy, natura Boża, natura ludzka. Anioł to nie jest natura. Anioł to jest duch. A zatem pytasz, jak nazywa się ta natura, mówi święty Augustyn, duch. Pytasz o funkcję, anioł. Przez to, czym jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem. I w całym swoim bycie, całe istnienie aniołów, to polega na tym, że są sługami i wysłannikami Boga, ponieważ zawsze kontemplują oblicze Ojca, który jest w niebie. Są wykonawcami Jego poleceń, by słuchać głosu Jego słowa. Czytamy w Psalmie 103 o aniołach. Są po to, by słuchać głosu Jego słowa, Słowa Bożego. Święty Jan z Damaszku mówi o lekkości, żarliwości, zapale, zdolności przenikania, rączności, z jaką biegną na skinienie Boga i służą Mu. Zobaczmy, ile przymiotników takich, powiedziałbym, będących w ruchu, dynamicznych, używa święty Jan z Damaszku, żeby opisać, z jakim zapałem aniołowie wykonują wolę Bożą. Nazywa anioły światłami wtórnymi, bo swój blask biorą od światłości pierwszej, która nie czerpie z żadnego źródła, ponieważ sama jest światłością. Jako istoty czysto duchowe nie są jak my albo mężczyznami, albo kobietami, czyli nie mają płci. Aniołowie nie mają czegoś takiego. U ludzi dusza połączona z ciałem stanowi osobę. U aniołów osobą jest sam duch. Czy aniołowie są sobie równi? Czy jest jakaś hierarchia aniołów? Aniołów dzieli się na trzy hierarchie, a każdą z nich na trzy wielkie chóry. Znamy te anioły, które miały jakieś zlecenie dane ze względu na Chrystusa, czy też wobec ludzi. Na podstawie Pisma Świętego możemy to zobaczyć. Ten teologiczny, taki naukowy, nazwijmy to, podział, bo no nam w gruncie rzeczy to chyba niewiele jest do czegoś potrzebna takie kryteria, ale podział ten obejmuje właśnie kryterium jako stan natury, łaski i chwały. I to Dionizy Areopagita takie nazwy nadał aniołom. Pierwsza hierarchia to są serafini. Księgi Izajasza, 6 rozdział, 2 wers, tam ta nazwa, serafini. Oni są najbliżej Boga, mają największą moc. Później są cherubini. Nieraz słyszymy w czasie mszy świętej wymieniane nazwy tych hierarchii. Cherubini, to już w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale, Izajasza 37 rozdział, Ezechiela 10 rozdział. To są strażnicy Bożej mądrości. I trony, o nich w liście do Kolosan w 1 rozdziale czytamy, na nich unosi się Boży majestat. Czyli ta hierarchia to są ci, którzy bezpośrednio wpatrują się w twarz Boga dla uwielbienia Boga. Serafini, cherubini i trony. Dalej mamy panowania, też w Kolosan, pierwszy rozdział. Panowania, które uczestniczą z polecenia Bożego w Jego mocy i wykonują polecone im zadania, wydają polecenia duchom niższym. Potem są moce. One mężnie dbają o wykonywanie rozkazów. Po mocach są władze, też u Kolosan. To są tacy, władze to są tacy, powiedzmy, tacy konceptualiści w jakimś sensie, architekci, planiści Bożych rozkazów. I później jest hierarchia najbardziej zbliżona do ludzi w znaczeniu takim, że najbliżej ludziom są. Obejmuje zwierzchności, czyli księstwa, też w pierwszym rozdziale do Kolosan. One opiekują się państwami, narodami, kierują innymi aniołami. Później mamy archaniołów. Drugi Tesaloniczan, czwarty rozdział. To są posłańcy, archaniołowie, to są posłańcy ważnych misji, spełniający najważniejsze ziemskie zadania, utrzymujące anioły w harmonii, ładzie, jedności. I aniołowie, w Rzymian, ósmy rozdział, mają do spełnienia takie zwyczajne misje, są opiekunami ludzi, aniołowie stróżowie na przykład, prawda? Wypada też powiedzieć, że kult liturgiczny Kościoła odnosi się do trzech postaci ze świata anielskiego, które w Piśmie Świętym są wymienione po imieniu i pewnie każdy z was te imiona potrafi wymienić. Pierwsze z imion to Michał Archanioł. Właśnie tych archaniołów, trzech archaniołów nawet mamy, prawda? Michała, Gabriela i Rafała święto. Mamy święto świętych aniołów stróżów i święto tych trzech archaniołów w kalendarzu liturgicznym. Imię archanioł wyraża to, co stanowi poniekąd o istocie całego świata anielskiego, czyli świata tych dobrych duchów. Michael znaczy któż jak Bóg. Tutaj jest takie echo zbawczego wyboru, dzięki któremu aniołowie widzą oblicze Ojca, który jest w niebie. To właśnie ci aniołowie powiedzieli, któż jak Bóg, za przykładem Michała Archanioła, i opowiedzieli się całkowicie na zawsze za Bogiem. Druga z kolei postać to Gabriel, którego imię związało się przede wszystkim z wcieleniem Syna Bożego, z Bożym Narodzeniem, prawda? Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi, śpiewamy. Imię to oznacza mocą moją Bóg, czyli moc Boża. To jest znaczenie imienia Gabriel. Mówi, że szczytowym momentem stworzenia jest wcielenie Syna Bożego, najwyższy znak Wszechmogącego Ojca. I wreszcie trzeci archanioł, którego imię znamy, to jest Rafael, znaczy Bóg uzdrawia. Jest znany z dziejów Tobiasza w Starym Testamencie, tak znamiennych, jeśli chodzi o rolę pełnioną przez aniołów wobec najmłodszych spośród dzieci Bożych, zawsze potrzebujących troski, opieki, osłony. A więc mamy serafini, cherubini, trony, panowania, moce, władze, księstwa, archaniołowie i aniołowie. To są hierarchie aniołów, których to na podstawie Pisma Świętego taki katalog jakby stworzył, zapisał Dionizy Areopagita. To tak powiedziałbym bardzo scholastycznie ujmując. W liturgii Kościoła łączy się też imię trzykroć świętego Boga z aniołami, przywołuje się obecność aniołów w czasie też mszy świętej, w kanonie rzymskim, albo w liturgii pogrzebowej, zobaczmy, śpiewamy, niech aniołowie zawiodą cię do raju. To są odniesienia do aniołów bardzo powszechne i bardzo, powiedziałbym, pierwotne w Kościele. I ilu jest aniołów? Wedle błogosławionego Jana Dunsa Scotta Bóg na początku świata stworzył nieskończoną liczbę aniołów. według Biblii liczba aniołów jest ogromna. W księdze proroka Daniela czytamy w 7 rozdziale: 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Tu oczywiście nie chodzi, żeby matematycznie, bo Pismo Święte nie jest wykładnią matematyki, przyrody, czy Pismo Święte jest księgą zbawienia. To jest księga, która ma nam być Słowem Bożym na naszą codzienność, na naszą wędrówkę w drodze do Ojca. Po to jest Słowo Boże. A nie żebyśmy teraz 1000 razy 1000 robili, czy 10 tysięcy razy 10 tysięcy, no to nam wyjdzie kwota, no i tyle jest aniołów. Nic z tych rzeczy w Piśmie Świętym. Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, czytamy w liście do Hebrajczyków. Albo u Łukasza w 2 rozdziale Ewangelii. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, mnóstwo, które wielbiły Boga. Albo w Apokalipsie: i słyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu, a liczba ich była miriady, miriad i tysiące, tysięcy. 5 rozdział, 11 wers. Więc święty Dionizy Areopagita podaje, że liczba duchów niebieskich jest większa niż liczba ziaren piasku na ziemi, niż ilość kropel wód w oceanach, gwiazd na niebie i liczba wszystkich ludzi. Podobnie mówi Pismo Święte w księdze Hioba: któż zliczy sługi, zastępy władcy świata? Tylko On sam zna dokładną liczbę wszystkich aniołów, tylko Jemu samemu wiadome jest imię każdego. Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Jan Paweł II mówi, że aniołowie stanowią jakby najbliższe środowisko Stwórcy. Aniołowie należą do Niego, gdyż gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, czytamy o ponownym przyjściu Pana Jezusa w Ewangelii Marka w 25 rozdziale. Należą do Niego, ponieważ zostali stworzeni przez Niego i dla Niego. W liście do Kolosan czytamy: bo w Nim, w Jezusie, zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, tu mamy właśnie tę hierarchię, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. W jeszcze większym stopniu należą do Niego, ponieważ uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia. W liście do Hebrajczyków czytamy o aniołach: czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie, czyli nam, czyli dla nas są też właśnie posyłani aniołowie. Aniołowie są obecni w całej historii zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to zbawienie Boże oraz służąc w wypełnieniu zamysłu Bożego. Objawienie uwydatnia przede wszystkim zadania aniołów wobec ludzi. Anioł, angelus, oznacza zwiastuna, a hebrajskie malak, używane w Starym Testamencie, posła, ambasadora. Funkcją aniołów, stworzeń duchowych, jest pośredniczenie pomiędzy Bogiem a ludźmi. To jest posłaniec, który coś ma wypełnić, zadanie Boże względem człowieka. To są, tutaj można by mnożyć jeszcze te wszystkie cytaty z Pisma Świętego, odniesienia Pisma Świętego. Może nie o to chodzi, żeby teraz zasypywać poszczególnymi zdaniami, ale może tyle, że jakby aniołowie mają zleconą sobie troskę o ludzi, przedstawiając Bogu równocześnie modlitwy ludzi, prośby ludzi. Najwięcej mówi o tym choćby Księga Tobiasza. Nowy Testament z kolei to przede wszystkim zadania aniołów w związku z posłannictwem Chrystusa. A więc zobaczmy, dotyczy to naprzód tajemnicy wcielenia Syna Bożego, co widzimy przy zapowiedzi narodzenia Jana Chrzciciela, przy zwiastowaniu narodzenia samego Pana Jezusa, w radach, wyjaśnieniach udzielonych Maryi i Józefowi, we wskazaniach danych pasterzom w noc Bożego Narodzenia, wobec zagrożenia ze strony Heroda dla Jezusa. Później w dalszym ciągu Ewangelie mówią o obecności anielskiej podczas 40-dniowego postu Pana Jezusa na pustyni, a nawet szatan, kiedy kusi Pana Jezusa, mówi: to zrzuć się ze świątyni, wejdź na skraj, że aniołowie cię uniosą. Zobaczmy, to nawet tutaj występuje. A także podczas modlitwy w Ogrójcu. Po zmartwychwstaniu Chrystusa anioł pod postacią młodzieńca też mówi do niewiast zaskoczonych faktem pustego grobu: nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego, powstał, nie ma go tu, idźcie, powiedzcie jego uczniom. Dwóch aniołów ujrzała także Maria Magdalena, która została wyróżniona, gdyż ukazał się jej także sam Pan Jezus. Również przy wniebowstąpieniu aniołowie przystępują do apostołów po odejściu Chrystusa, aby im powiedzieć, to aniołowie mówią do apostołów: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. A więc są to aniołowie życia, męki i chwały Chrystusa. Aniołowie tego, który, jak pisze święty Piotr w swoim pierwszym liście w 3 rozdziale, jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze i moce. Także troska aniołów o człowieka, o zbawienie człowieka, to jest zasadnicza troska. Wyraża się przede wszystkim w niektórych faktach przedstawionych w Dziejach Apostolskich. I tak na przykład anioł pański uwalnia apostołów z więzienia, 5 rozdział Dziejów. Albo wyzwala Piotra, któremu groziła śmierć z ręki Heroda, 12 rozdział Dziejów. Aniołowie kierują działalnością Piotra w stosunku do setnika Korneliusza, czyli pierwszego nawróconego poganina, Korneliusz. 10 rozdział, 11 też Dziejów Apostolskich. Albo kierują działalnością Filipa, diakona, na drodze z Jerozolimy do Gazy w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich. I teraz oczywiście także, jeśli chodzi o paruzję, czyli o ponowne przyjście Chrystusa, wszyscy ewangeliści synoptycy, czyli Mateusz, Marek i Łukasz, mówią, iż Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Można więc powiedzieć, że aniołowie jako czyste duchy, uczestnicząc w świętości samego Boga, otaczają w kluczowych momentach Chrystusa, towarzyszą Jego zbawczemu posłannictwu wobec ludzi. Więc gdzie Chrystus, tam aniołowie. Chrystus przypisuje aniołom rolę świadków też na najwyższym sądzie Bożym, który zdecyduje o losie tych, którzy uznali bądź wyparli się Chrystusa. Czytamy: kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec kogo? Aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja. Wobec kogo? Wobec aniołów Bożych. Są to bardzo znamienne słowa, bowiem aniołowie biorą udział w sądzie Bożym. Skoro aniołowie biorą udział w sądzie Bożym, to muszą interesować się życiem każdego z nas, życiem człowieka. To zainteresowanie, to uczestnictwo jeszcze bardziej uwydatnia się w tej wypowiedzi Pana Jezusa, w której mówi o interwencji aniołów podczas paruzji, czyli jego ostatecznego przyjścia na końcu świata. No i może jeszcze na koniec powiedzmy, że człowiek jest otoczony opieką, wstawiennictwem, taką służbą aniołów wobec człowieka. Bazylii Wielki mówi, że każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia. Anioł jest właśnie naszym przewodnikiem do życia. on, tak jak nieraz mamy przewodników gdzieś, bo jesteśmy w miejscowości turystycznej, której nie znamy, albo znamy pobieżnie, to dowiadujemy się dużo więcej o tej miejscowości, widzimy różne rzeczy ciekawe, na które może nie zwrócilibyśmy uwagi z przewodnikiem. I anioł to jest właśnie też ktoś taki, opiekun i stróż, jak mówi święty Bazylii Wielki. I stąd aniołowie stróżowie, stąd nauka o aniołach stróżach. Nasz anioł stróż jest uosobieniem opatrzności Bożej w stosunku do każdego z nas z osobna. Do niego należy przewidywanie, usuwanie rozlicznych niebezpieczeństw, które zagrażają naszemu zbawieniu, które mogłyby nam przeszkodzić w osiągnięciu celu, dla którego zostaliśmy stworzeni, czyli zbawienia. Jeżeli zyskamy cały świat, a na swej duszy szkodę poniesiemy, mówi Pismo Święte, to wszystko jest śmieciami wtedy. Wszystko jest śmieciami. Tylko celem człowieka jest zbawienie i idzie przez tę ziemię po to, żeby dostąpić łaski zbawienia. Bo w nadziei już jesteśmy zbawieni, ponieważ Chrystus już oddał za nas swoje życie, wykupił nas od śmierci. Ale czy my się na tę cenę, czyli na krzyż Chrystusa, zgadzamy? Jeżeli się nie zgadzamy, to błądzimy. Natomiast jeżeli się zgadzamy, to wówczas łaską jesteśmy zbawieni. I pierwszą taką właśnie tym zadaniem anioła stróża, powiedzmy sobie, to jest usuwanie wszystkiego, co może zaszkodzić naszemu życiu, naszemu zbawieniu. Uświadamianie nam szatańskich pułapek, oświecanie, pouczanie, zachęcanie do godnego życia. Gdy jednak mimo tak czułej opieki człowiek upadnie, anioł stróż nie opuści go, ale będzie błagał Boga o łaskę nawrócenia, bowiem anioł stróż niczego tak nie pragnie jak nawrócenie grzesznika. Jedną z wielkich łask, jakie anioł stróż może wyświadczyć człowiekowi, jest też pouczenie o zbliżającej się śmierci. Ojciec Święty Franciszek zachęca nas, mówiąc o aniołach. Jest on zawsze z nami. Jest to obecność rzeczywista. Jest jakby ambasadorem Boga w naszym życiu, a Pan nam radzi, szanuj Jego obecność. Gdy my na przykład dopuszczamy się czegoś złego i sądzimy, że jesteśmy sami, nie, On jest obecny. Trzeba mieć szacunek dla Jego obecności. Trzeba słuchać Jego głosu, bo On nam radzi. Kiedy słyszymy to natchnienie, uczyń to jest lepsze, a tego nie wolno czynić. Usłuchaj, nie buntuj się wobec Niego. To są słowa papieża Franciszka. Więc szanujmy obecność aniołów stróżów. Ale też wiemy, że niektórzy aniołowie się zbuntowali. Ale o tym już będzie w następnej części, w kolejnych częściach katechezy, ponieważ to jest też bardzo ciekawe zagadnienie o tym buncie aniołów. No pewnie tak jak w takim serialu, w tym najciekawszym momencie teraz przerwiemy, ale zobaczcie, jak pasjonujący jest wykład wiary, jak wciągający jest, to jest wręcz, warto poznawać wiarę, naprawdę ona jest piękna, ona może nas zachwycić, jeśli ją poznajemy, a jeśli nie czytamy, nie zaglądamy do katechizmu Kościoła katolickiego, nie uczymy się, no to wówczas jesteśmy trochę takimi nieukami w wierze, a wiara poszukuje zrozumienia, a nie jest oderwana od rozumu. Właśnie wiara i rozum, jak mówi Jan Paweł II w Fides et Ratio, są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. I oba skrzydła, z obu skrzydeł chcemy korzystać. Dziękuję serdecznie za to wysłuchanie.